Pozdrawiam ciepło, tutaj Ewa Drobek. Specjalnie dla Edugadek piosenkę Let It Snow zaśpiewa Piotr Zubek, przedstawiciel projektu Żmichowska Śpiewa.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
Edugadki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Dzień dobry, Marcin.
Dzień dobry, Jacku.
Jacek Staniszewski z Warszawy i...
Marcin Zaród z Tarnowa. Witajcie nasi słuchacze i nasze słuchaczki. Dzisiaj odcinek specjalnie duchowy, przedświąteczny.
Poprosiliśmy sobie, odważyliśmy się zaprosić do naszego edukatkowego grona księdza, który opowie nam, jak wyglądają w tym momencie, jak powinny wyglądać jego zdaniem lekcje religii. Ale zanim to zrobimy, to trochę sobie jeszcze poopowiadamy różnych rzeczy, które nam się wydarzyły ostatnio. Na przykład Marcin został nagrodzony i znalazł się w bardzo, bardzo, bardzo elitarnej grupie. Marcinie, czas dla ciebie na pochwały.
Samochwałka, tak?
Tak?
No dobrze, znalazłem się w grupie 100 osób, które zostały zaliczone do listy takich indywidualności, które w sposób szczególny swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Ta lista jest tworzona przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. I jest to naprawdę ogromne wyróżnienie i tak no myślę pewnie, że gdzieś Tarnowska Akademia Nauki się do tego przyczyniła, czyli to stowarzyszenie, które też założyłem. No i myślę, że też działalność edugatkowa, więc tutaj dziękuję tobie za współtowarzyszenie w tym dziele i pewnie też gdzieś tam działalność w Superbelfrach i to, że próbuję, no może gdzieś moje latarnicze też korzenie gdzieś tam się odezwały. Fajna wiadomość i tak no jest miło być docenionym, ale też edugatki zostały docenione, bo nie wiem, czy wiesz, że Gazeta Wyborcza w którymś momencie po odsłuchaniu edugadek, odcinka o dekalogu edukacji zdalnej, tak, no zainspirowana naszymi pomysłami, jakby jedna z pań redaktorek napisała artykuł, który ukazał się właśnie w mediach mainstreamowych i to jest wow.
Pani Magdalena Warchała napisała artykuł w prawie cały semestr nauki zdalnej. Nauczyciele i uczniowie pracują w trybie beta. Artykuł został okraszony twoim zdjęciem, co powoduje, że ten artykuł jest jeszcze bardziej atrakcyjny. No i tam głównie nasze rozmowy i twój dekalog z naszego jednego z ostatnich i bardzo popularnych faktycznie odcinku dotyczących właśnie tego dekalogu.
Czyli edukatki stają się medium opiniotwórczym.
Ha, ha, cieszymy się. I dziękujemy oczywiście wszystkim naszym nowym patronom, którzy się do nas zgłosili i nas wspierają. Natomiast my teraz jeszcze zrobimy naszą jedną rzecz, tak szybciutko, kapsuła czasu, a więc sobie stawiamy taki stempelek czasowy, żeby jak ktoś kiedyś trafi na ten odcinek, to żeby wiedział, w jakich czasach się znajduje. A znajduje się w czasach, kiedy opublikowano wyniki badania TIMSS, badania, które sprawdza naszą raczej umiejętności najmłodszych matematyków, uczniów klas czwartych chyba albo trzecich i z nich no chyba niezbyt ciekawe wyniki wychodzą, prawda Marcin?
Tak, nie dość, że obniżyły się same wyniki polskich czwartoklasistów, to jeszcze okazało się, że o ile 5 lat temu 82% ich lubiło matematykę, lubiło uczyć się matematyki, to w tym momencie ten odsetek spadł do 76%. I jak dla mnie osobiście to jest rzecz, która naprawdę martwi, bo w świecie, w którym jest gospodarka oparta właśnie na wiedzy, to tego rodzaju trend jest bardzo, bardzo niemile widziany.
Poza tym uczniowie, którzy są słabsi, trochę gorzej sobie dają radę z tymi zadaniami. Lepsi sobie jak zwykle radzą, ci najlepsi, natomiast no, tracimy umiejętność uczenia tych uczniów, którym jest trochę pod górkę. Dobrze, to w tym wesołym nastroju przechodzimy teraz do naszego gościa, pan ksiądz Damian Wyszkiewicz. Marcinie, kilka słów zapowiedzi jak zwykle.
Damian Wyszkiewicz, ksiądz ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, pracujący na krakowskim przedmieściu w Kościele Wszystkich Świętych.
Tu w Warszawie.
W Warszawie, stolicy, robi doktorat, zajmuje się między innymi filozofią osób niepełnosprawnych, czy zagadnieniami związanymi z osobami niepełnosprawnymi. Niesamowite projekty, między innymi z Ewą Drobek, którą też mieliśmy okazję gościć w Edugadkach, wspólny projekt, ich uczniowie nagrywają wspólne płyty. Laureat wyróżnienia w konkursie Nauczyciel Roku, tam właśnie go spotkałem na gali w Zamku Królewskim w Warszawie. Mieliśmy okazję już go usłyszeć, przedstawiał się wtedy i mówił o tym, co robi, więc teraz ciągniemy temat i pogłębiamy.
Zaczynamy. Niestandardowo prezentujesz taką postawę niestandardowego podejścia do prowadzenia lekcji religii. I między innymi na przykład za to byłeś nominowany do tego, żeby zostać nauczycielem roku w 2019 roku. To zacznijmy od tego zdefiniowania niestandardowej i standardowej religii, lekcji religii.
Mm-hmm. No, ja bym powiedział tak. Słuchać mnie dobrze, tak?
Tak.
Ja bym powiedział tak, że zacznijmy może od tego standardowego. Standardowy to jest taki nauczyciel, tak, lekcji religii, który po prostu trzyma się bardzo ściśle konspektów, które gdzieś tam zostały zrobione i wytworzone wobec jakiegoś tam podręcznika, jakiś poradnik metodyczny, ściśle się trzyma lekcji i nie zwraca uwagi w ogóle na potrzeby uczniów, tak? I w tym momencie taki nauczyciel uważany jest za jakiegoś takiego trochę, taką osobę autorytatywną. I wtedy nie ma właściwie takiego kontaktu z młodzieżą i myślę, że to jest właśnie takie standardowe i moim zdaniem niedobre podejście. Natomiast właśnie takie niestandardowe to jest ciągłe szukanie kontaktu z młodzieżą. Dla mnie właśnie antypedagogika to jest właśnie ciągłe wyłamywanie się ze schematów, tak? Ciągłe jakieś takie poszukiwanie dotarcia do ucznia, no bo przecież o to w gruncie rzeczy chodzi. I dlatego właśnie dla mnie program nauczania jest punktem wyjścia, a nie jakimś taką, nie wiem, deską ratunku, czy nie wiem, taką podpórką w nauczaniu. Nie, to jest punkt wyjścia, tak? Mm. To jest punkt wyjścia. I dlatego cel jest zupełnie inny. Cel jest przede wszystkim pedagogiczny i katechetyczny. Czyli z punktu widzenia katechetycznego chodzi o jakiś przekaz nauczania wiary, tak? Czy bardziej teologii, filozofii. Natomiast pod względem pedagogicznym chodzi o to, żebym jako nauczyciel no, miał jakiś wpływ wychowawczy na ucznia, tak?
No kurczę, dużo wątków. Ale dobra, staram się to wszystko ogarnąć. I tak się zastanawiam, na ile to, o czym ty mówisz, bo w pewnym momencie nawet gdzieś tam przeczytałem o tym, że mówisz o pewnego rodzaju dewaluacji obecnego sposobu uczenia religii. No, rozumiem, że to jest to standardowe, o której przed chwilą mówiłeś, ale na ile jesteś przedstawicielem takiego gatunku wołających na puszczy, jak sądzisz, a na ile jest to jakaś taka siła, która faktycznie może być w stanie coś zmienić, jeżeli chodzi o katechezę w szkole?
Ja absolutnie nie stawiam siebie jako osoby, która gdzieś jest jakimś, nie wiem, wzorem, czy jakimś absolutnie jakimś takim, nie wiem, odkrywcą. Nie, absolutnie nie. Znam mnóstwo naprawdę fantastycznych i powiedziałbym lepszych ode mnie nauczycieli religii, ja cały czas to podkreślam, nauczycieli religii, ponieważ katecheta to jest trochę zupełnie inna sytuacja.
Tłumaczysz nam, jest... co to jest, bo jesteśmy trochę laikami. Mhm.
Tak. Ja sam poznałem fantastycznych nauczycieli religii w swoim życiu i poznałem też fatalnych. I też poprzez rozmowę w różnych właściwie zakątkach Polski, bo i Kraków, i Iłowa, to jest zachód Polski, tam gdzie pracowałem jako diakon, i Pabianice, czyli takie typowo postindustrialne miasto, i Warszawa, gdzie jest takim typowo metropolią, więc tu mamy bardzo, mam bardzo takie szerokie doświadczenie, to jakoś tak cieszę się, że mogłem takie mieć, i z rozmów z różnymi katechetami właśnie widzę, że jesteśmy pod jakąś pewną taką ścianą, tak, że nie możemy być tacy byle jacy, jako nauczyciele religii, i w wielu sytuacjach jakby no można powiedzieć, że gdzieś odjechał nam pociąg, ten pociąg edukacji, tak, że nauczyciele gdzieś na przykład w różnych dziedzinach typu matematyka, język polski, język angielski są odkrywają nowe horyzonty w edukacji, a my jako tak szeregowi katecheci czy nauczyciele religii jesteśmy postrzegani jako tacy gdzieś no, na szarym końcu, tak, i jest mnóstwo właśnie takich nauczycieli katechetów, zarówno nauczycieli religii, przepraszam, zarówno księży, jak i świeckich, tak, którzy nie zgadzają się na taką sytuację i chcą coś nowego wprowadzić, no bo inaczej sami się wyprowadzimy z tej szkoły, tak?
A czy są jakieś szkolenia metodyczne dla nauczycieli religii?
Tak, oczywiście, że są. Jest coraz więcej takich bardzo ciekawych, takich właśnie takich kreatywnych. I tylko niestety wydaje mi się, że ciągle, zwłaszcza gdy chodzi o księży, tak, to ciągle to jest takie na zasadzie jak nie muszę, to nie robię. Tak? I to jest takie złe podejście. I wydaje mi się, że to, co właśnie pisałem, że jeżeli my nie będziemy się dokształcać, jeżeli nie będziemy kreatywni, no to marnie skończymy.
A wytłumacz proszę jeszcze tak szybciutko, na czym polega ta różnica katechety i nauczyciela religii, bo mnie to strasznie interesuje.
Mm-hmm. I to najnowsze dyrektorium katechetyczne, czyli napisane przez Stolicę Apostolską, jak i te poprzednie, mówią jasno, że religia w szkole jest jedną z form katechezy. To znaczy, że właściwie katecheza jest czymś szerszym, to znaczy jest przekazywaniem wiary, tak? Przekazywaniem wiary, to się dzieje w parafii, to się dzieje w rodzinie przede wszystkim i to się dzieje, może się dziać w szkole, najczęściej w szkole katolickiej. Natomiast jeżeli nie ma, to nie jest to szkoła katolicka, która no ma wpisane w statucie wartości chrześcijańskie, wartości katolickie, no to religia jako przedmiot nauczania jest tylko takim pewnym wprowadzeniem w tożsamość chrześcijańską, tak? Czyli dlatego właśnie między innymi pisałem, że no nie można na lekcjach religii w szkole odprawiać jakichś nabożeństw, jakichś, nie wiem, no takich, nie wiem, takich kręgów biblijnych, modlitewnych, no bo tam właściwie każda osoba może przyjść.
Mhm. A czy to jest tak, że ksiądz na lekcji religii powinien rozmawiać z uczniami, może nie tylko ksiądz, w ogóle nauczyciel religii, czy powinien rozmawiać z uczniami na przykład o tym, co dzieje się na bieżąco wokół nas, na przykład to, co teraz dzieje się wokoło
strajku
kwestii strajku kobiet, protesty, jakieś obawy tych uczniów.
Tak. To jest oczywiście taki poziom taki egzystencjalny, że no, ksiądz katecheta, czy właśnie nauczyciel świecki, no to wiadomo, troszkę w jakiś sposób czuje się nieswojo, tak? Ale no, naturalną rzeczą jest to, że powinien dyskutować na tematy bieżące, tym bardziej, jeżeli uczniowie go pytają, tak?
A pytają cię o te bieżące sprawy związane teraz z tą całą kwestią, no nie ukrywajmy, teraz wokół księży kościoła, zwłaszcza w dużych miastach, jest różna atmosfera, prawda? I teraz jak to wygląda u ciebie i jak sobie z tym radzisz?
Gdy chodzi na przykład o taki dobry przykład, ksiądz Rafał Figiel jest obecny na Facebooku i udostępnił właśnie chyba za pozwoleniem całej klasy właśnie swoją lekcję na temat strajku kobiet. I to bardzo, bardzo mi się podobało. To jest chyba nawet obecne na YouTubie, to można sobie obejrzeć. I bardzo mi się podobało jego metoda. Oczywiście to było zdalnie, tak? No bo jesteśmy obecnie w nauczaniu zdalnym. I on po prostu moderował dyskusję, tak? Czyli dał wypowiedzieć się wszystkim uczniom i to mi się bardzo podobało. I właśnie o to by chodziło, bo jeżeli chcemy właśnie nie być takimi dogmatycznymi, chcemy być otwartymi, a jednocześnie chcemy gdzieś pokazać to nauczanie Kościoła, no to dajmy się wypowiedzieć młodzieży i spróbujmy pokazać te pewne drogowskazy, tak? Gdzie ta część należy do nauczenia Kościoła, a tam, gdzie nie należy.
A nawiązując do tego, co się dzieje nie tylko już w kwestii strajku, ale edukacji zdalnej, ja pamiętam, że w marcu, kwietniu, między innymi na live'ach edugatkowych pytaliśmy się różnych ekspertów, co można zrobić, jak empatycznie spojrzeć na ucznia. I w którymś momencie pamiętam takie wypowiedzi nauczycieli matematyki, którzy mówili na przykład, no ale ja nie byłem na studiach uczony na psychologa i ja nie będę na matematyce rozmawiał na temat tego, jak się uczeń czuje i tak dalej. Czy to jest tak, że na przykład na lekcjach religii teraz nauczyciele mogliby na tych zdalnych lekcjach w jakiś sposób pomóc uczniom przetrwać ten czas psychicznie?
Tak, to jest bardzo dobra intuicja i właściwie dobrze by tak było. To znaczy ja byłem bardzo szczęśliwy, kiedy mieliśmy podsumowanie tego pierwszego etapu nauczania zdalnego, czyli od marca do czerwca. I miałem właśnie, zająłem czwarte miejsce jako ulubiony przedmiot, tak, zdany. Więc to był dla mnie wielki sukces. Z tej racji właśnie, że uczniom chciało się nawet o 8 rano włączyć komputer, tak. Dlatego, że my, ja to już mówiłem nie raz, że tak podzieliłem sobie materiał nauczania, że zawsze najpierw pierwsze parę miesięcy przerabiam tematy typowo psychologiczne, potem filozoficzno-etyczne i dopiero na końcu właśnie biblijno-teologiczne, tak? Więc jesteśmy na razie na tym momencie, kiedy właśnie dużo właśnie z psychologii, dużo mam zajęć. Nawet wtedy, jak mieliśmy tą właśnie pandemię od marca do czerwca, to wróciłem do tych właśnie psychologicznych tematów i to się bardzo uczniom podobało i to nawet widać we frekwencji, że naprawdę mało kto gdzieś tam nie pojawiał się, no to bo tam sporadycznie 2-3 osoby gdzieś tam znikały, natomiast większość była, tak, i mam taki można powiedzieć odzew, że to działa i oprócz tego jeszcze pojawiają się inne sytuacje, gdzie uczniowie sami proszą na przykład na Teamsach, żeby właśnie poprowadzić taką z nimi rozmowę. Nawet wczoraj miałem taką rozmowę, ktoś napisał mi na Messengerze, że potrzebuje porozmawiać. No i właśnie ta osoba, zapytałem się, okej, w jakiej formie chcesz, telefonicznej, czy na jakiejś wideo Messengerze, czy jak wideokonferencji, tak to się mówi, to okej, na Teamsach się spotkamy i było jeden na jednego, tak? I w ten sposób prawie praktycznie pół godziny rozmawialiśmy na temat jego odczuć, jego poczucia takiej bezsilności wobec tej sytuacji. Zresztą no, mieliśmy dzisiaj nawet radę pedagogiczną, to coraz więcej właśnie uczniów no boryka się przede wszystkim z tym, że no, nie wychodzi w ogóle z domu od rana do wieczora. Ja nie dziwię się, bo ja też mam oprócz nauczania w szkole, mam przecież jeszcze studia doktoranckie i bywa tak, że jestem od 8 rano do 8 wieczór. I to nie jeden dzień, czasami nawet 3-4 dni tak mam od 8 rano do 8 wieczór, więc to dla mnie to już jest obciążające głęboko psychicznie. a co dopiero dojrzewającego ucznia.
A propos tego wsparcia, gdyby zadzwonili do nas teraz nauczyciele edukacji religii i powiedzieli tak, no Damianie, jesteś autorem książki na temat tego, jak uczyć religii i my mamy teraz edukację zdalną, to jak my mamy uczyć tej religii w edukacji zdalnej? Pomóż nam.
No przede wszystkim nie obciążać uczniów za bardzo. To jest podstawowa sprawa. Naprawdę, wydaje mi się, że nauczanie zdalne jest jednak, jakby nie patrzeć, no pewnym no jednak przejściowe, tak? No nie sądzę, żeby to stało się już takim stałym elementem, aczkolwiek dużo widzę bardzo fajnych rzeczy, na przykład to, że jak, nie wiem, organizuję jakieś kółka czy kluby dyskusyjne, to o wiele łatwiej się zebrać na Teamsach niż w realu to było przynajmniej, więc to jest duży plus, tak?
Natomiast się sprawdza na lekcjach, tak? Co jest takim samograjem, który fajnie działa na zdalnej, na religii?
Na pewno najpierw bardzo dobrą rzeczą jest to, żeby po prostu te parę minut poświęcić na takie po prostu rozmowy o ich odczuciach. To jest na pewno podstawowa sprawa. Druga rzecz, po prostu pokazać, jakie są możliwości działania w dzisiejszym świecie, który jest mocno gdzieś ograniczony. No teraz nawet jeden z dziennikarzy załapał, że nawet uczniom pokazywałem możliwości kursów internetowych na Harvardzie, Oxfordzie i Cambridge, tak? Dlatego, że ja mówię, słuchajcie, róbcie to, skoro są darmowe, to dlaczego nie? Zawsze wam zostanie przy okazji zostanie nie tylko certyfikat, ale zostanie wam taka fajna, przyjemna rzecz, jakim jest spotkanie się z ludźmi z całego świata i przy okazji porozmawianie po angielsku. Więc to jest fajna rzecz. Więc różne opcje. Pokazuję różne projekty, które gdzieś organizujemy, a troszeczkę ich jest. Teraz tworzymy drugi już projekt muzyczny ze Żmichowską w postaci nagrania płyty na temat ekologiczny. No i właśnie, czy też zaangażowanie się w ten szkolny klub dyskusyjny. Teraz będziemy mieli spotkanie online z Janem Rymanowskim. Więc cały czas właśnie pokazuje możliwości i to wydaje się od razu łapie, bo nagle w takim marazmie dnia codziennego, gdzie siedzi się cały czas przed komputerem, nagle jest możliwość coś realnego zadziałania.
Czyli szklanka robi się do połowy pełna.
Tak. No powiem też na przykład, udało się stworzyć, i to w warunkach epidemii, grupy charytatywnej, tak? Bo znalazłem właśnie w Warszawie, jest taki projekt Ochotnicy Warszawscy, którzy właśnie w ramach pandemii tworzą warsztaty online i webinaria na temat właśnie i poprzez właśnie takie proste rzeczy, jak na przykład, nie wiem, promocja zbiórek na misję, czy możliwość właśnie pakowania prezentów dla różnych osób w ramach tego reżimu sanitarnego. No jest to, jest, okazuje się, nawet grupa charytatywna może działać.
Ja na przykład się zastanawiam nad czymś takim, czy takie nowe rzeczy, nowe, w miarę nowe, które bardzo mocno też poszły w tych przedmiotach no, innych, tak to nazwijmy, mówiłeś zresztą o tym na samym początku naszej rozmowy, że są takie przedmioty, które gdzieś tam poszły, a religia czasami zostaje dalej. Przepraszam, że dam ten przykład cały czas w tej wrześni, to czy na przykład takie rzeczy jak, nie wiem, myślenie krytyczne albo edukacja globalna, można też takie rzeczy edukować, uczyć, kształcić, robisz to na lekcji na przykład?
Tak, oczywiście, kiedyś, znaczy to była lekcja, no parę lekcji wstecz, tak? Dałem taki świetny tekst księdza profesora Grzegorza Strzelczyka pod tytułem Sksiężenie rozsiane, tak? To jest świetny temat, który właśnie pokazuje, jak można krytycznie patrzeć na Kościół, tak? I na sprawy wiary. I później się okazało, że to zanim jeszcze pojawił się strajk kobiet, to właściwie wiele rzeczy mieliśmy przepracowanych, tak? nie boimy się krytycznie myśleć, tak? Zresztą w ogóle no, ja jestem mocno związany ze środowiskiem więzi, a tam podstawowym takim hasłem jest to, co Zbigniew Nosowski napisał w swojej książce, krytyczna wierność, tak? Krytyczna wierność. Czyli można być jednocześnie ortodoksyjny, ale z drugiej strony można być krytycznym, tak? Wobec tego, co się dzieje. I cały czas próbuję właśnie iść w tym kierunku, podaję różne takie, bo przecież no, nie trzeba przecież w ramach lekcji tylko materiały dawać, nie wiem, z przewodników metodycznych i ćwiczeń, tylko można swoje własne teksty dać i dużo daję takich krytycznych tekstów, artykułów, żeby młodzież potrafiła właśnie przemyśleć pewne rzeczy.
Mądrze wątpić.
Tak, mądrze wątpić, dokładnie. Poza tym, no to jest właśnie to, co kiedyś ksiądz profesor Józef Tischler mówił bardzo jasno, że woli mieć mądrego niż pobożnego, bo jak pobożność odejdzie, to przynajmniej mądrość zostanie, tak? I taki mądry człowiek może wrócić do tej pobożności, tak? A jeżeli tylko budujemy właśnie tą naszą religijność tylko na pobożności, to ma krótkie nogi. To ma bardzo krótkie nogi.
A jeszcze takie pytanie na podsumowanie. Czy są jakieś grupy facebookowe albo na innych mediach społecznościowych dla nauczycieli religii, właśnie żeby się można było wymieniać doświadczeniem, pomysłami i tak dalej?
Tak, na szczęście tego jest całkiem sporo. Jest na przykład taka grupa Katecheza z pomysłem.
O, proszę.
To jest chyba najbardziej popularna. Jest naprawdę szereg różnych, ale podaję to najbardziej popularną, bo tam jest chyba najwięcej zapisanych katechetów. 8,9 tysiąca członków. To jest naprawdę dużo. To jest grupa prywatna. Trzeba na nią wejść poprzez właśnie jakieś takie pytania, które sprawdzają, czy w ogóle jesteś katechetą, a przynajmniej czy masz jakieś zainteresowanie katechezą. Więc jest naprawdę sporo fajnych pomysłów, ale zauważyłem, że ta grupa bardziej się skupia na katechezie dla szkół podstawowych.
Bardzo ci dziękujemy. Powoli będziemy kończyć nasze spotkanie. Ja mam taką refleksję, że niezależnie od tego, czego uczymy, to o wszystkim decyduje wrażliwość i spojrzenie na ucznia. I to, co Marcin mówi na początku o tym nauczycielu matematyki, który chciał, żeby inni za niego załatwiali różne problemy psychiczne dzieciaków albo wrażliwe dzieciaków, to chyba raczej powinien... No, tutaj jest takie uczenie przedmiotów, a nie ludzi, mi się wydaje cały czas. A my musimy zawsze pamiętać, że uczymy ludzi. Bardzo ci dziękuję. To wszystko w tym momencie.
Bardzo dziękuję.
I co, Marcinie, sobie z tego odcinka wziąć?
No, przede wszystkim zaskoczenie, szczerze mówiąc, zaskoczenie dotyczące tego, że większość nauczycieli religii w Polsce to świeccy, bo tutaj na południu kraju tego jakoś nie za bardzo widać. Natomiast też parę razy Damian mówił o tym, że on właśnie czuje, że ten pociąg edukacji katechetom, nauczycielom religii trochę odjechał, jeśli chodzi o metody dydaktyczne, że w którymś momencie nawet mówi takie coś, że chyba sami się inaczej, jeżeli coś się z tym nie zrobi, to inaczej sami się wyprowadzimy z tej szkoły. I to dla mnie jest no, ważne, bo ja osobiście uważam, że jest to jakaś ważna sfera życia. Nie wiem, czy koniecznie szkolnego, czy to powinno być życie szkolne, ale to już jakby jest inny wątek. Natomiast no, chciałbym, że jeżeli to się już dzieje, to żeby to faktycznie odbywało się z korzyścią dla uczniów potencjalną.
Mhm. Jak najbardziej. To jest ten wątek, który we mnie został również. Taka kwestia tego, co powie, jeżeli już jeżeli już religia jest w szkole, to dlaczego ona tam jest i jak powinno się traktować osoby, które niekoniecznie podzielają ten światopogląd. I ta jego wizja uczenia religii to jest coś, co podzielam i na pewno będę chciał, żeby to, znaczy tak mi się marzy, żeby to tak wyglądało. Dobra, Marcin.
No i żeby to trafiło też do innych nauczycieli religii, czyli jeżeli słuchacie nas teraz, a nie jesteście nauczycielami religii, to wyślijcie ten odcinek do kogoś, kto uczy religii, błagam. Właśnie.
To co, dużo dzisiaj gadamy, nie ukrywajmy, że nagrywamy to po raz drugi, dlatego, bo trochę gadamy głupoty, więc teraz na pewno skończymy. Marcin, my się jeszcze zobaczymy przed świętami, usłyszymy? Pewnie nie, więc życzę ci wszystkiego dobrego i odpocznij, człowieku. jednym...
Tak, będziemy mieli prawie miesiąc odpoczynku, więc wszyscy nasi kochani drodzy słuchacze i słuchaczki, odpocznijcie, ale jeszcze zanim odpoczniecie, to prosimy was o to, żebyście przesłali do naszego odcinka sylwestrowego tym razem polecenia książek edukacyjnych, które do was trafiły. To znaczy, wiecie, to nie chodzi o to, że o jakieś tam podręczniki do metodyki, tylko książki, które dla was jako dla nauczycieli i nauczycielek z jakiegoś powodu są ważne.
Dziękujemy za wszystkie komentarze, komentujcie dalej, polecajcie nas na Facebookach, w różnych innych miejscach, gdzie tylko można. Jak widać, jesteśmy coraz bardziej popularni, z czego się bardzo cieszymy. Ja ci, Marcin, życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia. Cześć.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.